Serdecznie witamy słuchaczy przy mikrofonie Marta Niebieszczańska. Zapraszam Państwa na kolejną audycję z cyklu Prosto w twarz, w której rozmawiamy z ciekawymi Polakami mieszkającymi w Islandii. Gościem naszego drugiego spotkania jest pisarka, absolwentka Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, która przez wiele lat pracowała na morzach i oceanach całego świata. Obecnie mieszka w Islandii, gdzie całkiem niedawno wydała drugą książkę pod tytułem Reykjavik dla Ciebie. W 2012 na półki trafił fabularyzowany przewodnik po magicznej wyspie Ognia i Lodu – Islandia jak z bajki. Pisze o Islandii również dla polskojęzycznych magazynów podróżniczych. Tak więc zapraszamy na rozmowę z panią Janiną Ryszardą Szymkiewicz. Dzień dobry pani Janino.
Dzień dobry Martusiu.
Proszę opowiedzieć nam o sobie parę słów. Jak to się stało, że trafiła pani właśnie na Islandię?
Na Islandię trafiłam przez zupełny przypadek. Przyjechałam tutaj na 3-miesięczny kontrakt do pracy. To był kontrakt na wyspie Vestmannaeyjar i zostałam tutaj do tej pory, czyli będzie 7 lat niedługo.
Mały przypadek.
Mały przypadek. Ale powiem zupełnie szczerze, że w momencie, kiedy wsiadłam do taksówki, którą jechałam z Keplaviku do Thorlakshöfn, to wtedy, a był to 5 luty, ale nie było dużo śniegu, to wtedy już wiedziałam, że chyba zostanę dłużej. Z powodu krajobrazu, który zobaczyłam, z powodu kosmosu, który zobaczyłam, w sensie miejsca i z powodu tego nastroju, który widziałam przez szyby. Że było to coś innego niż wszystkie miejsca, które w swoim życiu widziałam, a widziałam niemało. Z tego powodu, że przepracowałam na morzu ponad 25 lat. Byłam praktycznie wszędzie, prawie wszędzie, ale to miejsce było wyjątkowe.
Taka miłość od pierwszego wejrzenia?
Miłość od pierwszego wejrzenia, bezsprzecznie.
Podróżowała pani trochę po Islandii, bo to nie było tylko Vestmannaeyjar.
Tak, oczywiście. Jak już zdecydowałam, że zostaję w czerwcu, pierwszą moją decyzją było pojechanie wokół Islandii. Najpierw zaplanowałam sobie podróż na 2 tygodnie, ale w momencie, kiedy ruszyłam, a pierwszą podróż pojechałam z moją przyjaciółką, która mieszka w Stanach i też przyjechała tutaj ściągnięta magią i tą przyrodą, która była wokół. No i zdarzyło nam się zostać dłużej, bo aż 1,5 miesiąca jechałyśmy, gdzie było tylko możliwe, gdzie były tylko drogi. I to była moja pierwsza taka prawdziwa podróż. Drugi raz to już był taki objazd, który był zdecydowanie dłuższy i bardziej szczegółowy. A trzeci to już był całkowicie szczegółowy. I tak naprawdę jak mam mapę, gdzie zaznaczyłam wszystkie miejsca, w które jechałam, i tak naprawdę jak patrzę na tą mapę, to widzę, że właściwie szutrówki przejechałam wszystkie. I takie miejsca, w których niewielu było, no i pewnie niewielu, mam na myśli głównie Islandczyków, o tych miejscach wie. Powiem przy okazji później.
Fajnie. A czym jest dla pani Islandia?
Dla mnie Islandia jest miejscem przyrodniczym. Miejscem całkowicie innym, w sensie przyrody. Miejscem, gdzie jest światło, gdzie słońce świeci inaczej, gdzie jest powietrze, które nie zatyka, gdzie jest przestrzeń, gdzie widzisz, gdzie możesz oddychać, gdzie jest magicznie. Magicznie, jeżeli chodzi o przyrodę. Nie, ludzie są tam sami jak wszędzie, prawda? Natomiast miejsce jest kosmiczne.
A w Islandii mieszkała pani również w Akureyri?
Mieszkałam w Akureyri, mieszkałam w Dalwiku i mieszkałam na Vestmannaeyjar. To było moje pierwsze miejsce. No i teraz mieszkam
teraz w Reykjavik.
Akureyri, miejsce bardzo ładne, szczególnie latem. Zimą masakra. Przepraszam. Mam na myśli śnieg. Ale też miejsce absolutnie do mieszkania. Północ Islandii jest zupełnie inna. Jeżeli myślimy o, tak jak wszędzie, o miejscach.
Tak. Czy mogę użyć takiego żartobliwego sformułowania, że w pani przypadku droga kariery była taka od marynarza do pisarza?
O! Nie całkowicie, Martusiu. Nie całkowicie, ponieważ w szkole średniej, wyobraź sobie, pisałam wiersze. Pisałam wiersze na tyle wartościowe i ciekawe i ładne, że nawet mając, jak miałam 20 lat, tomik wierszy został wydany. W tamtych czasach to był ewenement, żeby można było wydać wiersze kogoś, kto jest tak młody, niedoświadczony, i ja tego doświadczyłam, ale później przyszła proza życia, zaczęło się morze, zaczęła się praca i gdzieś to odłożyłam. Także nie mam za sobą zaplecze pisarskie.
Jest doświadczenie.
Tak.
Skąd to zamiłowanie do pisania w takim razie się wzięło?
Myślę, że tak dużo miałam w sobie emocji po przejechaniu tych 3 razy, bo tak naprawdę policzyłam, tak ogólnie oczywiście, kilometry przejechane, dużo więcej niż 20 tysięcy. Mhm. Więc tyle zobaczyłam rzeczy, które były tak kosmiczne w sensie miejsc, że gdzieś sobie pomyślałam, a dlaczego by nie spróbować? Tym bardziej, że jest to książka zwykła. To jest książka, która jest tylko opowieścią o podróży. To nie jest książka mocno głęboka, która, od której czegoś się wymaga. To jest książka, która jest o miejscach. Stąd pomysł.
I wiem, że pani też przez jakiś czas była przewodnikiem.
A, nie, to było tylko takie incydentalne. Czyli aha, byłam przewodnikiem wtedy, kiedy ktoś mnie poprosił o pomoc. To już wymaga dużo większego wysiłku, a czasami mi się nie chce. Robię inne rzeczy.
Dużo czasu zajmuje napisanie książki? Długo się pani przygotowywała do tego?
Do książki Islandia jak z bajki nie przygotowywałam się w ogóle. I samo pisanie trwało 7,5-8 miesięcy. Takie pisanie parę godzin dziennie oczywiście. Mhm. To nie była taka praca. To jakoś tam przychodzi czasami.
Okej, ta pierwsza książka pozwala podróżować przez Islandię tak naprawdę siedząc w fotelu, nieważne gdzie się jest, bo wystarczy mieć odrobinę wyobraźni. Natomiast Reykjavik dla ciebie jest innym przewodnikiem od wszystkich. Jest to zupełnie inna forma. Spotykamy się z konkretnymi osobami, które prowadzą nas przez swój Reykjavik. I tak mnie zastanawia, co panią skłoniła do tego, żeby obrać właśnie taki kierunek i napisać książkę przewodnik, który składa się z wywiadów tak naprawdę.
Pomyślałam sobie, że wszystkie przewodniki, czy większość przewodników, która jest pisana przez różnych ludzi, ciekawych, nieciekawych, wszystkie są takie same. Wszystkie piszą o miejscach, wszystkie podają adresy, numery telefonów i wszystkie i pokazują do tego jakieś tam zdjęcia. I tak naprawdę wszystkie przewodniki, czy większość, zapraszają generalnie te same miejsca. Pomyślałam, że będzie dużo, dużo ciekawiej. To był tylko taki pomysł na początku, że będzie dużo, dużo ciekawiej, kiedy pokażemy, będzie można pokazać Reykjavik oczami jego mieszkańców. Ponieważ oni, żyjąc, wychowując się tutaj, mieszkając tutaj, pracując, znają miejsca, o których ci w przewodnikach nawet nie myślą, że może są, czy można te miejsca ludziom pokazać. No i wpadłam na pomysł, że zbiorę jakąś grupę Islandczyków. Na początku pomysł wydawał mi się dosyć abstrakcyjny, ponieważ no, nie sądziłam, że wszyscy będą ze mną chcieli rozmawiać i że będzie to takie proste, bo trzeba dosyć dużo czasu poświęcić, żeby taki wywiad przeprowadzić. Ale w momencie, kiedy zaczęłam pracować z pierwszą osobą, a pierwszą osobą był bardzo słynny młody człowiek, który jest przewodnikiem po Reykjaviku, nazywa się Martin Brehm. Jest to chłopak, który jest historykiem, piłkarzem, gra w klubie Víkingur i jest to wyjątkowo fajny młody człowiek. I on powiedział, nie ma żadnego problemu, to ja się chętnie na taki wywiad decyduję. No i tak powolutku się zaczęło. I w momencie, kiedy zaczęłam szukać innych osób, to nagle okazało się, że zbiór tych ludzi jest bardzo ciekawy, ponieważ ci ludzie są bardzo różni. I różnych zawodów, w różnym wieku, z różnych miejsc Reykjaviku pochodzą. A kiedyś każdy z nich się dowiadywał, że będzie w książce i że będzie to książka, to starał się przygotować do wywiadu jak najlepiej. I czasami musiałam czekać na decyzję, żeby móc to zebrać w przypadku nawet jednej osoby i 2 tygodnie. Do tego potrzebne były zdjęcia. Ponieważ każda osoba ma ze sobą ilość około 10 zdjęć i nie są to zdjęcia z tych miejsc, o których mówią, tylko ich często zdjęcia prywatne albo ich zdjęcia z miejsc, w których pracują, żeby jak gdyby, bo trudno było pokazać materiał zdjęciowy z jednego wywiadu, kiedy człowiek w tym wywiadzie mówił o bardzo, bardzo wielu miejscach, no to wtedy już by materiału na album nie wystarczyło. No i właściwie cała praca zajęła mi rok. A 18 osób.
Te osoby, w jaki sposób pani wybierała tych ludzi?
Pisałam e-maile, dzwoniłam, no i zdarzało mi się, że chodziłam i pytałam. Praktycznie nie odmawiał mi nikt. Byłam bardzo zdziwiona, ponieważ wśród osób, które są w książce, jest na przykład człowiek, który historia Islandii, historia Reykjaviku, pan 70-letni, który pisał wszystkie książki na temat obecnego jeszcze prezydenta i on miał tylko praktycznie pozwolenie na pisanie tych książek, który Reykjavik zna jak własną kieszeń, jest to historyk, pisarz, pan Gudjon Fridriksson. Nie przyszło mi do głowy, że zgodzi się napisać wstęp do książki, a tym bardziej być w książce. Jest między innymi słynny doktor Tomi, Thomas Gudbjartsson, który naszego Polaka, który miał serce pocięte,
uratował mu życie,
nie było żadnego problemu. Jest w książce dziewczyna, która w telewizji gotuje jedzenie dla dzieci, która pisze książki. Jest najlepszy fotograf, Christian Ingi Einarsson. Naprawdę, gdyby wydanie książki było tanie, a książka była drukowana w Odim, na bardzo dobrym fotograficznym papierze zdjęcia są drukowane, to zebrałaby mi 30 osób, ale po prostu było niemożliwe.
Czy spotkała się pani z jakimiś trudnościami podczas pisania?
Żadnymi. Nie było żadnych. Znaczy, może to nie była trudność, ale był problem z otrzymywaniem zdjęć często, bo nie było zdjęć dobrej jakości. Więc w niektórych przypadkach mój mąż, uzdolniony fotograf amator, przygotowywał materiał zdjęciowy, który rzeczywiście wypadł, myślę, całkiem nieźle.
Super. I mam takie pytanie, czy podczas pisania i spotkań z bohaterami właśnie Reykjavik dla ciebie odkryła pani jakieś nowe miejsca, których pani wcześniej nie wiedziała, że są w Reykjaviku? Czy została pani zaskoczona przez swoich rozmówców?
Mogę powiedzieć, że nie wiedziałam o Reykjaviku nic. Tak zupełnie szczerze. Każda osoba pisze o innym miejscu, no bo trudno, żeby dwie osoby, które się nie znały, pisały tak samo. Miejsca są niezwykle ciekawe, ponieważ oni w tych miejscach często się bawili, wychowywali, jeździli z rodzicami. To nie ma nic wspólnego z Reykjavikiem, który jest ulicą Loigavegur, Harpą, no i gdzieś tam Oysterstræti i w sumie no nic więcej nie ma. Są opowieści bardzo romantyczne, często. Są opowieści bardzo ciekawe, tak jak na przykład pana Gudjona, który napisał wstęp, ale również jest w książce, kiedy on pisze o rzeczach, których nie znajdziesz w książkach. Niesamowicie fajnych, ciekawych rzeczach. Pisze o tym, że na przykład pisze, dlaczego, skąd wzięły się w Reykjaviku domy kryte karbowaną, tą falowaną blachą. Kiedy to się zaczęło i z jakiego powodu. I co ta blacha w architekturze Reykjaviku zmieniła i dlaczego ona jest takim dobrym materiałem. Pisze krótko, ale bardzo ciekawie. Pisze o Pertlan. Naprawdę opowieści są niezwykle ciekawe. A poza tym to są opowieści prawdziwe, widziane ich oczyma. To są rzeczy, które po prostu... Ja nie wiedziałam nic, naprawdę. W ogóle nie wiedziałam nic.
Mieszka pani już tutaj od jakiegoś czasu w Reykjaviku. Czy miała pani czas na to, żeby znaleźć sobie swoje miejsce, które ewentualnie mogłaby pani polecić słuchaczom na to, żeby się wybrać, pospacerować, odpocząć? Miejsce, które jest szczególne takie na to dla pani.
Więc ja mogę powiedzieć, że ja mam szczególne miejsce, ale niekoniecznie muszę polecać to innym. Natomiast mam również miejsce, które rzeczywiście mogłabym polecić. Moje miejsce to jest port. Bardzo lubię siedzieć i patrzeć. Gdzieś mam przyzwyczajenie. Nawet łapię się na tym, że widzę statek kuter, który jest remontowany, blacha jest zrywana, więc siadam i patrzę. Nie wiem po co, prawda? Ale gdzieś mam jakieś przyzwyczajenie. Ale ja myślę, że jest miejsce, które jest magiczne i bardzo latem oczywiście, bo myślę, że najlepiej jest mówić o tych miejscach latem. To jest miejsce, które jest niedaleko Uniwersytetu Islandzkiego, to jest Norajna Husit i tam przy wokół jest rezerwat ptaków. Tam jest ptaków tyle latem, że czegoś takiego w życiu nie widziałam. Jest piękne słońce, pachnie, jest śpiew ptaków. No nie tylko śpiew, bo jak są kaczki, to warto pójść z dziećmi, wypić kawę, są książki, można posiedzieć. Naprawdę miejsce magiczne i blisko.
No i w lecie są jeszcze te koncerty.
I jeszcze są koncerty.
Tak. Planuje pani jakieś kolejne książki?
No więc teraz to już będzie ostatnia moja książka, która jest w przygotowaniu. Książka będzie nosić tytuł W 10 dni dookoła Islandii. I to będzie książka bardzo ładna, ja to wiem. I do tego bardzo ciekawy materiał zdjęciowy. Dostałam 100 zdjęć od 3 najlepszych islandzkich fotografów w prezencie. To z tego powodu już książka będzie ładna. Natomiast potrzeba czasu. Potrzeba czasu, no i potrzeba pieniędzy, ponieważ drukowanie niestety w Islandii jest kosmicznie drogie. Aczkolwiek jakość jest rewelacyjna, no ale cóż, coś za coś. No więc mam plan, żeby jakoś uporać się z tymi 2 książkami, no i później w przyszłym roku, może pod koniec sezonu, bo nie jest możliwe, że i wystarczy. Myślę, że też dlatego, że już jest coraz trudniej z czytaniem książek, bo jednak ludzie mają i materiał zdjęciowy bardzo dobrej, częstej jakości w internecie czy w smartfonach. Informacje można znaleźć, więc wystarczy. Wystarczy. 4 to i tak dużo.
I czy mogłaby dać pani parę rad osobom, które by chciały zacząć pisać?
W ogóle pisać.
Tak, w ogóle pisać.
Ha, trudna sprawa, prawda? Myślę, że teraz, żeby pisać, to trzeba mieć ciekawy, dobry temat. Bardzo ciekawy. Trzeba dać odbiorcy coś, co jest inne. Coś, co pewnie ma nastrój też. Trzeba dać jakość. Trzeba dać jakość papieru, trzeba dać jakość okładki. Byle jakość już nie ma, bo byle jakość się nie opłaca, bo ona się już nie sprzedaje. Ludzie mają coraz większe wymagania, szczególnie w przypadku książek. Każdy czuje po swojemu, ja wiem. Nie jest łatwo. No ale no do tego, żeby pisać kryminały, trzeba być przygotowanym. Również. Żeby pisać koło książki mądre, trzeba również też być przygotowanym. To nie jest prosta sprawa, myślę, pisanie książek w tych czasach. A jest to też jak gdyby warsztat, bo jeżeli ktoś napisał 10 książek, 15, 20 o tej samej tematyce, to dla niego to już jest bułka z masłem, prawda? Tak jak Yrsa, tak jak Arnaldur, tak jak książki się sprzedają, są ciekawe. Jeżeli ludzie czytają, to one są na pewno ciekawe. Jeżeli nawet nam się nie podobają, prawda? Tak myślę.
Dobrze. Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
O, dziękuję, Martusiu. Cała przyjemność po mojej stronie. Cała przyjemność.
Czekam na kolejną książkę, na kolejne wydawnictwo.
Dziękuję, Marta. Dziękuję, Marta.
I dziękujemy państwu za wysłuchanie rozmowy. Do usłyszenia za tydzień. Zachęcamy was również do przysyłania swoich propozycji odnośnie osób, z którymi moglibyśmy porozmawiać, tak jak z panią Janiną, w naszej audycji Prosto w Twarz. Do usłyszenia za tydzień.